No, witam Was, drodzy słuchacze. Przed nami wieczór z prostym zwierciadłem. Czyli to jest taki tytuł, taki, nazwa takiej audycji, którą prowadzę ja, czyli Bajtiter. No i polega to na tym, że świat się może przeglądać. Właśnie nie w krzywym, tylko żeby widział prawdę o sobie. W prostym zwierciadle się może przeglądać, do czego zachęcam. I taką misję tutaj mam. No i stąd ta nazwa. Jak pewnie dobrze wiecie, przynajmniej stali słuchacze i hard userzy dobrze wiedzą, a kto nie, ten się właśnie dowiedział. No i to jest nazwa, no taka sobie, tak? Jak ją wymyślałem, mi się wydawała lepsza, natomiast teraz mi się wydaje mniej dobra niż wtedy. I prowadzę też drugą audycję, która się nazywa Epicentrum. Ona jest taka bardziej technologiczna, nie jest misyjna, przynajmniej w kontestacji w jednym z lat nie jest misyjna, bo tam jest różnica między misyjnymi audycjami, a nie. W Nocnym Radiu i w Enklawie nie ma. Przynajmniej formalnie. I ta audycja, tamta Epicentrum jest technologiczna i ma nazwę dużo lepszą moim zdaniem, aczkolwiek też nie pozbawioną pewnej wady, mianowicie takiej, że zajętą. Wymyślając ją, nie zdawałem sobie z tego sprawy, a potem mi uświadomiono, że już istnieje. To co więcej, na to samo, na audycję radiową w pewnym radiu w eterze, ale takim bardzo lokalnym, jakimś niszowym chyba, uczelnianym w ogóle, nie, jakiś takim, co w ogóle nie słyszałem i dlatego nie wychwyciłem wtedy, tak? Bo inaczej bym im nie wchodził w paradę, a tak się okazało, że wszedłem niechcący i pewnie ich już przykryłem czapką dawno, bo nie wiem, ilu oni mają, jak szeroką bazę fanów. Niemniej jednak wkrótce zejdę. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest z tamtego Epicentrum, to wkrótce wam zejdę z nazwy, bo obie audycje, które prowadzę, no się zakończą, a zamiast tego będzie jedna, pod jedną nazwą, której wam jeszcze nie ujawnię, tym bardziej, że jeszcze nie jest na 100% pewna, aczkolwiek na 95% jest ona pewna i nastąpi to, myślę, że wkrótce, to znaczy w roku 2018, a nawet myślę, że w pierwszej połowie, a nawet w pierwszym kwartale jest taka szansa, dość duża, no powiedzmy 50%, że w pierwszym kwartale 2018 roku, czyli bieżącym. No, to czyli liczba audycji prowadzonych przeze mnie się zmniejszy, ale zanim się ona zmniejszy, to mam dla was ogłoszenie, że się zwiększy. Tak, zwiększy się, ponieważ jestem, i to tak na 95% będzie, ogłaszam to wam, słuchacze radiów, trzech wymienionych, dlatego że z jednym z radiów już się dogadałem, nie powiem wam którym, ale z dwoma pozostałymi myślę, że też nie będzie to problem, że będzie tutaj pewna nowa moja audycja, a nie na żywo podcast. Taki podcast to co więcej projekt zamknięty, projekt 11-odcinkowy, tłumaczący kryptowaluty i łańcuchy bloków i takie tam rzeczy, tak dla zielonych, for dummies, od zera, tak? No, znaczy od takiej orientacji, że się umie w komputerze wyklikać, powiedzmy, coś tam, nie, otworzyć sobie audycję, nie? No, to od takiego poziomu gdzieś tak takie podstawy w serii 11 krótkich odcinków mam zamiar wyjaśnić. Będę to robił we współpracy z jednym takim serwisem, ale to może powiem w pierwszym odcinku tego, co to za serwis jest. I właśnie tam będzie się to ukazywać, a także w radiu, a w radiach prawdopodobnie wszystkich trzech, w kontestacji, w Nocnym Radiu i w Enklawie, no jako po prostu audycja offline, czyli publikowana bezpośrednio do archiwum. Tak więc zapowiadam wam, to jest ta nowość, która w zajawce była, no to tak, to jest zapowiedź. A co nas czeka dzisiaj? A jeszcze tak, jeszcze zanim co dzisiaj, to co za tydzień, bo za tydzień dość duża rzecz wyczekiwana przez wielu, a przez niektórych nawet nie tylko wyczekiwana, ale wręcz przyczynili się do tego walnie i znakomicie, żeby to się odbyło. Mianowicie za tydzień będę miał gościa. Będzie nim Paweł Tałajczyk, który jest znawcą twórczości takiego autora literatury fantastycznej, który się nazywa Terry Goodkind i tak się go wymawia podobno, ale ja to jeszcze sprawdzę, bo niektórzy go wymawiają Goodkind. I on sam chyba ma takie podejście do tego, no każdy panem swojego nazwiska. Ono sobie mówi, zdaniem Pawła, no Paweł to słyszał, Goodkind, natomiast jak ludzie mówią o nim Goodkind, to jemu nie przeszkadza. No, więc tenże Terry Goodkind napisał dużo książek, między innymi napisał taki mający 17 już i chyba będzie więcej, bo on jeszcze żyje i pisze, mający 17 tomów, cykl Miecz Prawdy. I tam, no te książki, dlaczego zależy tutaj promującym na promowaniu ich i dlaczego mnie namówili do takiego to odcinka, no mianowicie dlatego, że jest tam filozofia bardzo wolnościowa. Znaczy, to jest beletrystyka, prawda? Przygody takie fantastyczne, nie? No ale właśnie podszycie takie filozoficzne tutaj jest wolnościowe, a dokładniej o profilu obiektywistycznym. To znaczy, to jest taka Ayn Rand bardziej przygodowa, opowiedzmy. Tak, tak to można powiedzieć. O ile powieści Ayn Rand są długie i tam są kilkudziesięciostronicowe przemowy i tam tej filozofii jest tak bardziej, no, bardziej wprost jest ta filozofia, tak Goodkind ją bardziej tak przemyca. Za to bogatsza jest ta szata przygód, różnorodności postaci, zmian miejsca, akcji. No wiecie, jak to w fantastyce, jak to na przykład u Tolkiena, czy u innych właśnie klasyków tego gatunku. Więc myślę, że dla wielu, dla których Ayn Rand nie okazała się nie tylko w swoich esejach filozoficznych, ale nawet w swojej literaturze, no fikcji, tak, czyli w beletrystyce, w swoich powieściach, niestrawna, no to może podejść do Goodkinda, który się okaże strawny, a pisze, no a zawiera tam myśli, no w dużej mierze te same, choć oczywiście niedokładnie, tak? Nie jest to kopiuj wklej z Ayn Rand, gdy chodzi o właśnie ideową podbudowę, tak, o motywację bohaterów ukazywanych nam jako pozytywni. I świat, tak? I perspektywę, przez jaką się widzi świat, w jakiej się ocenia procesy społeczne, postępowanie bohaterów, ich przemyślenia też wewnętrzne, jakieś przeżycia. No, więc Paweł Tałajczyk jest kimś, kto czytał i jest wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Terry'ego Goodkinda. I będziecie mogli go usłyszeć na żywo i pozadawać też, pozwolić na antenę, pozadawać pytania za tydzień. A dzisiaj też będziecie mogli podzwonić na antenę, bo będzie afterparty. Mianowicie plan jest taki, że ja puszczę dzisiaj odcinek, który jeszcze nie był na antenę puszczany, który wrzuciłem w międzyczasie, nagrałem go nie na żywo. Odcinek jest o serialu Continuum i z tego właśnie ścieżkę dźwiękową główną. W ogóle tam jest fajnie udźwiękowiony, to znaczy to jest kanadyjski serial. Oni puszczają na końcu albo w paru odcinkach jest chyba ta sama, tak, w paru jest ta sama, ten sam motyw na koniec, natomiast często na koniec puszczajmy jakąś po prostu piosenkę, taką, która może się jakoś wiąże z odcinkiem. No i w trakcie też, tak, muzycznie dobrze zrobiony serial, natomiast puściłem główny po prostu motyw z tego serialu na początku, wchodząc na antenę. A teraz puszczę wam odcinek, on ma chyba jakieś 36 minut, coś koło tego. I odcinek nosi tytuł Serial Continuum Sztuka czy Propaganda? Nie starajcie się do tego stosować prawa nagłówków Betteridge'a, które powiada, że jeżeli w tytule czegoś jest czy, pytanie czy, to odpowiedź jest nie. No więc nie zawsze tak jest, a zwłaszcza u mnie, zwłaszcza u takiego lubiącego burzyć schematy, takiego kontestatora, tak? Natomiast tutaj jest czy nie na zasadzie czy coś, tylko coś czy coś. No więc tutaj częściej to bardziej negatywne wtedy jest odpowiedzią, tak? Ale przekonacie się. Posłuchajcie. Więc, a potem dzwońcie oczywiście i ja to nagrywam, tak? Ja to z góry mówię. Nagrywam to i opublikuję to afterparty, jeżeli będzie wystarczająco tego, no, jeżeli się będzie nadawać, tak? Jeżeli będziecie dzwonić, zadawać ciekawe pytania, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że to opublikuję jako odcinek, a jeżeli w przeciwnym przypadku, to po prostu sobie pogadamy. No, jak to w afterparty? Więc zachęcam do afterparty już za 36 około minut, a teraz zachęcam do słuchania tych, którzy jeszcze nie słuchali, tych, którzy słuchali, jeżeli zechcą drugi raz, a jeżeli ktoś nie zechce drugi raz, natomiast zechce afterparty, no to przez 36 minut może sobie zrobić na przykład kolację, co i ja zamierzam. Ale na czaty będę zaglądał. No, to puszczam. No, albowiem program do nadawania się powiesił i trzeba go było zrestartować. No, coraz częściej się mu to zdarza, ale to już mówiłem. Po prostu jakieś aktualizacje systemu, jakieś coś tam, no. I jak się okazuje, kompatybilność na tym cierpi. Czasem jest nie coraz lepiej, tylko coraz gorzej po poprawkach. Przynajmniej pod pewnymi względami. A tą piosenką, którą puściłem po odcinku, po emisji odcinka audycji Proste Zwierciadło ostatniego, to była z ekranizacji Hobbita, czyli dzieła wspomnianego już wcześniej Johna Ronalda Royala Tolkiena, tak? Więc taki to pisarz znany fantastyki, a inny mniej znany wciąż, ale jeszcze żyje, więc jeszcze ma szansę się stać bardziej znany, to Terry Goodkind, o którym, przypominam, będzie mowa i o jego książkach oczywiście za tydzień i z gościem, który się zna na tym, no bo ja się nie znam, ale jest gość, który się zna na tym, a obaj się jakoś tam znamy na filozofii wolnościowej, którą on no, nasączył swoich bohaterów, przesiąkli z racji ich stwórcy, czyli pisarza poglądów, które on chciał tam zawrzeć, no filozofią taką wolnościową, najbardziej zbliżoną do obiektywizmu, którego pionierką była twórczynią, można tak powiedzieć, była Ayn Rand. Bardziej można powiedzieć, że Ayn Rand stworzyła obiektywizm, niż że Rothbard stworzył libertarianizm, bo w przypadku libertarianizmu no to byli prekursorzy. Natomiast obiektywizm no to Rand i jej kontynuatorzy. No i do takich kontynuatorów, tylko że w sferze bardziej kultury niż sensu stricte filozofii, należy Terry Goodkind. I o tym się dowiecie za tydzień dokładnie, jak to jest, bo wnikniemy sobie właśnie w to, co on napisał i to, co o tym można sobie myśleć, no i dlaczego warto to poczytać. W międzyczasie możecie sobie na obiektywizm.pl, na portalu, na którym Paweł Tałajczyk pisze. Tam właśnie jest też członkiem Stowarzyszenia Koliber, jest właśnie takim wolnościowcem, pisze też na obiektywizm.pl, no i tam napisał cykl trzech takich artykułów poświęconych twórczości Terry'ego Goodkinda, który jest zadeklarowanym zwolennikiem właśnie obiektywizmu. I tam pisze o trzech prawach magii, takie są trzy artykuły z 2017 roku, czyli zeszłego już, gdzie właśnie można poczytać takie filozoficzne rozważania oparte o te książki. No i to będzie w pewnym sensie taki trochę przedsmak, myślę, tego, co będziecie mogli usłyszeć za tydzień. Usłyszeć, a być może także weźmiecie, zachęcam do tego, udział dzwoniąc na antenę. Zachęcam do tego też teraz. Już teraz można dzwonić na antenę, to już jest after party. No i możecie... Wtedy też będziecie mogli zadzwonić i zapytać się o coś. A powiem tak, że nawet jest to tym bardziej do tego zachęcam, że wiąże się z tym możliwość wygrania nagród, bo będzie konkurs z nagrodami związany z tym odcinkiem audycji, który będzie za tydzień. Audycji Proste Zwierciadło. No i będzie można wygrać nagrody w tym konkursie. Jak łatwo się domyślić, będą to nagrody książkowe. A inicjatywa w ogóle jest tak. Większość z tych nagród książkowych jest fundowana przez samo wydawnictwo, które... No, są dwa wydawnictwa, z tego co się orientuję, które wydają Goodkinda w Polsce, w polskim przekładzie. Natomiast najwięcej książek jego wydaje wydawnictwo Rebis. No i to wydawnictwo objęło też ten odcinek, który za tydzień swoim patronatem. No i też ufundowało 12 z 15 książek, które będą rozdane, a pozostałe 3 ufundowali Grzesiek Wesołowski, pomysłodawca w ogóle tej audycji, też miłośnik Goodkinda, pomysłodawca tego odcinka i też no, wykonuje tutaj za kulisami pewne ruchy mające doprowadzić do tego, żeby to się odbyło i żeby było jak najlepsze. A także Wódz oraz Jacek Welblacha. I zresztą to już jest publicznie wiadomo, bo o tym rozmawialiśmy publicznie swego czasu na Discordzie, na kanale Nocnego Radia. kiedyś, a dokładniej w zeszłym miesiącu, czyli w styczniu. No bo dzisiaj jest, czego jeszcze nie powiedziałem, luty, 13 lutego 2018 roku. Grzesiu, jeżeli słuchasz to i masz ochotę zadzwonić, to zadzwoń i powiedz więcej o tym konkursie. Jak nie, to ja powiem więcej o tym konkursie za chwilę. No a inni też, jeżeli chcecie, to zadzwońcie. Ja w międzyczasie powiem też, że tutaj na czacie Uki, ale to chyba przedwczoraj już, Uki na czacie kontestacji się pytał, co z plikiem listen.pls. Tak, on przy którejś mi tam migracji Hugo się wkurzył i zamiast poprawić to, co trzeba, zamiast zapłacić tego, to zmienił serwer Icecasta, czego nie należy robić, bo ludzie mają wpisany bezpośrednio na Icecasta w niektórych programach i im potem nie działało i miałem takie sygnały. No więc tak to jest, wiecie, no, informatyk może radzić, może rozumieć, jakie coś ma konsekwencje, natomiast nie informatyk zrobi tak swoje, no i potem dopiero się okazuje, no, że informatyk miał rację. No. Więc ufajcie ekspertom, znaczy nie ufajcie ślepo, prawda? Jak macie wątpliwości, to pytajcie się, to wam wytłumaczy i tak, żebyście zrozumieli dokładnie, nie? A miejcie do tego cierpliwość, nie? Miejcie gotowość, że to być może jest dla was abstrakcja, bo ekspert będzie mówił rzeczy. Powinien też się starać tak mówić, żeby być zrozumiałym możliwie. No i ja się tak myślę staram robić i tak robiłem, ale są ludzie o mniejszej i większej cierpliwości, są ludzie, którzy jak się wkurzą, to zrobią coś, zrobią jakiś ruch, nie bacząc na to, jak poważne mogą być konsekwencje. No więc myślę, że nastąpiła strata części stałych słuchaczy przez to. No nie jakieś wielkiej, ale nastąpiła. Był to błąd w mojej ocenie. No i wtedy też plik listen.pls się poszedł paść. No i trzeba go przywrócić i to pewnie zrobię. Mam już to na liście rzeczy do zrobienia. No i o tym Uki pisał, pytał się o to na czacie, znaczy zwracał na to uwagę na czacie i coś tam się pytał, czy coś się zepsuło. No ja mu odpisałem, ale on odpisałem mu wczoraj, więc nie wiem, czy zdążę to przeczytać. Uki, jeżeli tego słuchasz, to jest dla ciebie specjalnie informacja. Na czacie Nocnego Radia, natomiast w międzyczasie, kiedy leciał odcinek, rozegrała się drama. Ja nie wiem, kiedy się ona zaczęła, próbowałem przewinąć i się dowiedzieć, o co poszło, ale nie dowiedziałem się. Drama między Furiatem a Adwokatem. Tak mają do rymu swoje niki. No i jeżeli byście chcieli mnie wtajemniczyć w tę dramę, zadzwoniwszy na antenę ktoś z was, bądź obaj, albowiem zasada audiatur et altera pars, czyli niech będzie wysłuchana także i druga strona. No ale jeżeli tylko jeden zadzwoni, to też. No, albo jeżeli kto inny zadzwoni i powie o tym, o co im poszło, to jak najbardziej dopuszczam, a wręcz zachęcam. Antena dla was otwarta. Można Skype'em, a można telefonem. No i niepowtarzalny orgazm jeszcze na początku przypomniał, że dzisiaj jest coś, co chyba zapomniałem w ogóle, że jest, a nie wiem, czy w ogóle to, tak, bo to no, nowość jest. To od 2012 roku dopiero zostało ogłoszone, moi drodzy, zostało to ogłoszone przez UNESCO na 36. sesji konwencji generalnej w listopadzie 2011 roku ogłosili, że od 2012 roku będzie 13 lutego się obchodzić międzynarodowe święto o nazwie Dzień Radia. I z tej okazji niepowtarzalny orgazm życzył nam, radiowcom, tutaj wszystkim prowadzącym, wszystkiego najlepszego. No więc dzięki za piękne życzenia. I niech dla ciebie też słuchanie tego, co produkujemy, będzie miłe. Dzwoni stały słuchacz, zgadnijcie jaki. Czy go się uda odebrać? Chyba się udało go odebrać. Tak więc dobry wieczór, Jacku Welblacho.
To jeszcze raz, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To, co teraz mówię, nie leci z puszki, w sensie Bajt wtedy mnie nie nagrał i to nie jest nagranie z puszki, tylko ja teraz jestem na żywo. W sensie po amerykańsku to live, to znaczy się na żywo. To taki żart, taki inside joke. Kto wie, to wie. Natomiast brakowało mi takiego spojrzenia na ten serial, takiego filmowego spojrzenia, bo tego w zasadzie się nie dowiedziałem. Tego się nie dowiedziałem, czy twoim zdaniem Bajt ten serial był dobry na tle innych seriali, czy był kiepski na tle innych seriali. Brakowało tu jakichś takich odniesień. Tylko była to taka akapowa odnoga, że tak to nazwę. I nie było żadnych innych... Nawet dwa razy słuchałem tego.
Końcówki czy słuchałeś, bo właśnie ostatnie parę minut dokładnie temu poświęciłem, o czym mówisz.
No to w takim razie te parę minut to było zbyt mało, skoro gdzieś tego nie dostrzegłem.
No tak.
Czy mnie teraz słychać, czy ta pauza to jest wyraz do zaprobaty?
Nie, no słychać cię, to znaczy być może Skype jakieś opóźnienie wprowadza, ale myślę, że jak najbardziej, słuchacze przynajmniej słyszą, potwierdźcie słuchacze, że słyszycie nas obu i zadzwońcie, dołączcie do nas, to jest after party, tutaj może być was wielu, to jest jak najbardziej dopuszczalne, a wręcz pożądane. No, więc Blacha, to w takim razie powiedz, czy ty oglądałeś Continuum, czy przynajmniej zacząłeś, czy nie wiem, może całość za tobą, a może pierwszy odcinek dopiero, a może zero?
Nie oglądałem tego serialu. Nie oglądałem tego serialu, natomiast chciałbym ci zadać takie filozoficzne pytanie, jeśli mogę.
To ja jeszcze powiem zanim tego, że jest też polska wersja, dorobili i tam to się nazywa Continuum uratuj przyszłość. Nie, ocalić przyszłość. O, tak. To, więc wiecie, to jest jedno z tych tłumaczeń, w których tłumacze starali się wykazać jakąś kreatywnością tak zwaną. No więc przejdź do filozoficznego pytania.
Może nie tyle jest to filozoficzne pytanie, co z całą pewnością jest głębokie. Czym twoim, znaczy jaki jest twój osobisty odbiór literatury Ayn Rand? Bo tak w pewnym momencie tak całe szczęście, że gdzieś tam, że tak powiem, zastopowałeś, bo już przez chwilę myślałem, że zaczniesz Ayn Rand besztać. Tak porównując ją gdzieś tam na samym początku do tej zapowiadanej audycji. Stąd to moje pytanie.
No, więc ty znasz odpowiedź, bo ty już się mnie kiedyś w jakimś afterparty chyba poza anteną pytałeś o to. Chyba to było na pyskotece. W każdym razie, no, ja jak najbardziej cenię sobie Ayn Rand, czy żadnej jej powieści.
Za? Bo... Cenię sobie za?
Aha, no, cenię sobie Ayn Rand za jej twórczość, za to, co wymyśliła i co przelała w formę, zarówno, właśnie to chciałem powiedzieć, że zarówno twórczość jej taką naukową, to znaczy eseje filozoficzne, jak też i beletrystykę, to znaczy powieści, które napisała, i przy czym żadnej z nich, przyznaję się też, one są, to są grube książki, żadnej z nich nie czytałem w całości, natomiast fragmenty, owszem, i uważam, że jest bardzo autorką bardzo wnikliwie obserwującą życie społeczne i opisującą je z perspektywy no, zaskakującej, znaczy umiejącej ona jest autorką bardzo dobrze umiejącą operować w taki sposób no, tą kamerą wyobraźni, tak? Bo to jest na filmie powiedzmy, tak? To jest coś, co się no, widzi się, co jest, tak? A jak się czyta, to się nie widzi, to trzeba, ani nie słyszy nawet, ani nie wącha, ani żadnymi zmysłami, tak? To słowo jest abstraktem, to jest ciąg symboli, prawda, abstrakcyjnych, nie? Literki jakieś, tak? Czy to będą polskie, czy chińskie, czy bardziej ideograficzne, nawet bardziej wyglądające jak to, co, tak? Że literka oznaczająca konia wygląda trochę jak koń, no to nawet jeżeli to jest takie pismo, czy nawet w ogóle obrazkowe, jakieś hieroglify egipskie, nawet po egipsku starożytnemu się to czyta, to i tak trzeba używać dużo wyobraźni. No i to stąd też tam jest artykuł na obiektywizm.pl też dlaczego tak kiepskie są adaptacje filmowe powieści Ayn Rand. Że tam po prostu to tak jakby spróbować przelać musical, który jest z kolei formą no, filmową, na tekst. No nie bardzo. No co, opiszesz ruchy, tak? Szybkość ruchów i kierunki ruchów tych tancerzy, czy tam co tam się wają. No nie, bez tej muzyki, bez tego śpiewu, bez tego tańca, to nie będzie po prostu to dzieło, tak? To jest nie ta forma. No więc tak samo jest z niektórymi książkami. Podobnie uważam od dawna jest z Umberto Eco. Jego książki mają tyle warstw różnych. To jest zabawa słowem, zabawa właśnie językiem, zabawa tą samym symbolem, tak, ale jednocześnie taka nie czysto formalna, ale z głębokimi odniesieniami kulturowymi, że po prostu tam tylko jeden ten aspekt, fabułę się da sfilmować, ale to bynajmniej nie jest jedyna rzecz, czym te książki Umberto Eco są genialne. No i podobne zjawisko jest w przypadku Ayn Rand, też to jest częściowo traktat filozoficzny po prostu. Tamte kilkudziesięciostronicowe przemowy, które wspomniałem, no to nie jest coś, co można widzowi na filmie pokazać i przez, nie wiem, 15 minut, żeby bohater po prostu gadał monolog. Tak? Natomiast...
Myślę, że można by było to przedstawić filmowo.
Znaczy, technicznie się da, ale niekoniecznie... Prawda, zasady sztuki filmowej by na to pozwalały. Niektórzy nawet już w samej literaturze przez to nie są, nie uważają tego za do przebrnięcia. No ja mówiłem o tym tak, że są tacy. Wiadomo, są różne gusta, są różne oczekiwania, różne potrzeby ludzi, także i estetyczne i preferencje, więc są tacy, którzy Ayn Rand nie zdzierżą, a coś bardziej konwencjonalnego, myślę, mimo wszystko, gdy chodzi o formę, tak, no to tak, no i takim takim ludziom, jako taki beletrystyczny wstęp do obiektywizmu, można polecić Terry'ego Good Kinda. Natomiast Ayn Rand, no tutaj genialny na przykład fragment wybrał agent Tomasz, pozdrawiam, który w jednym z odcinków już kilka lat temu nagrał fragment rozdziału z powieści Ayn Rand, Atlas zbuntowany, tak, czyli po angielsku Atlas Shrugged. Tytuł rozdziału jest Znak Dolara. No i tam właśnie, tam jest dużo monologów, bo to jest dialog, w sumie taki dialog, w którym jedna osoba dużo mniej mówi, bo bardziej wypytuje się o życie i o doświadczenia, o przemyślenia swojego rozmówcy. No i pomimo tego, że to jest rozdział mający taki charakter, to on genialnie okazuje, bo ten człowiek tam nie robi opowieści filozoficznej takiej, bo jest prostym człowiekiem, nie jest jakimś bardzo wykształconym filozofem i tak dalej. Natomiast swoje prostego człowieka spostrzeżenia no po prostu przedstawia, znaczy Rand przedstawia, ale jego oczami, tak? I wyobrażamy sobie, jak to było jak w jego życiu, w różnych sytuacjach, w różnych pracach, w fabryce, tak? Potem jak tą fabrykę przejęli socjaliści, tak? No więc opisuje rzeczy, które widziała w Związku Radzieckim na własnych oczach, a potem przyjechała do Ameryki i ku swojemu przerażeniu widziała, że tam zmierza to w tym samym kierunku. No i postanowiła właśnie w takiej formie literackiej dać upust swojej no, dezaprobacie wobec tego. I widzimy, z jaką ona ciętością, z jaką swadą i jednocześnie z jak wprawnym podszyciem tego właśnie tą filozofią, tą taką analizą społeczną i wynikającymi z tego wnioskami na temat oceny etycznej, bo przypomnijmy, że jej filozofia to jest no, też system etyczny pewien, tak? I w jak zaskakujący sposób ona kontrastuje ten system etyczny z tym, co powszechnie się uważa, co jest taką właśnie lemingozą, przez którą, która działa na korzyść polityków, na korzyść establishmentu, który chce nam wprowadzić coraz mniej wolnego rynku, coraz mniej wolności, a coraz więcej państwa. Więc ona specjalnie to robi w taki sposób szokujący, specjalnie wykorzystuje na przykład słowo egoizm, które potocznie znaczy coś, ma negatywne konotacje raczej, a ona go podnosi do rangi cnoty, reinterpretując go, znaczy wyjaśniając znaczenie tego słowa trochę inaczej, tak, używając tego słowa w nieco innym znaczeniu swojej filozofii i jako coś pozytywnego ukazując. Specjalnie robi takie zabiegi i to jest zarówno filozofując, jak też pisząc beletrystykę, że żeby właśnie potrząsnąć lemingami, którzy już wtedy, jak widać, istnieli i występują obficie i na kartach jej książek, gdzie są analizowani tak jako postaci i jako zbiorowości, jak też w otaczającym ją świecie.
No więc od momentu słowa lemingoza, to uważam, że od tego momentu jakby dalsza część jakby twojego takiego opisu, scharakteryzowania twórczości Ayn Rand jest pewnego fragmentu jej twórczości. jest pewną sztampą. Znaczy, do momentu stwierdzenia słowa przez ciebie Lemmingoza, to jak najbardziej w pełni, że tak powiem, wręcz wielkimi zgłoskami bym się podpisał pod tym, absolutnie. Natomiast cała reszta to jest, mi się wydaje, sztampa. No tak, właśnie mam taki zamiar. Cała reszta to jest pewna sztampa i uważam, że wyrządza się Ayn Rand. Jak wiesz, zachwyciłem się Atlasem Zbuntowanym i gdzieś tam nadal jestem pod wrażeniem, a wręcz bym powiedział, że wyryło mi się to w głowie, tak? Dawno, naprawdę dawno nie miałem do czynienia z takim arcydziełem, tak? Uważam Atlas Zbuntowany za arcydzieło, a wręcz to tutaj taki dziwny trend. Przygotujcie się na to, że w przyszłości, gdyby coś sprawiło, że Blacha by był ministrem edukacji, to skazałby wasze dzieci na przymusowe czytanie Ayn Rand, a wręcz z obiektywizmu zrobiłby osobny przedmiot. Pewnie za państwowe pieniądze, no ale trudno. Na szczęście nie planuję kariery politycznej, ale to różnie w życiu bywa. A to tak było pół żartem, pół serio. Natomiast ja mam takie wrażenie, że troszeczkę środowiska wolnościowe wyrządzają krzywdę Ayn Rand. Znaczy, dla mnie Atlas Zbuntowany to jest w największej mierze książka opisująca coś, czego w zasadzie opisać się nie da. To jest książka opisująca konstrukcję naszej wewnętrznej siły woli. I to jest absolutnie genialne. Znaczy, jeśli jest teraz w tłumie wśród słuchaczy człowiek, który zna książkę, która oddaje to lepiej, to niech rzuci kamieniem. Albo niech rzuci Skype'em tutaj w stronę Bajta i niech mi wskaże taki tytuł i taką pozycję, która oddaje to lepiej, bo ja nie znam takiego tytułu, a też nie uważam, żebym książek w swoim życiu przeczytał mało. Na pewno nie bardzo dużo, ale też nie mało.
Nie, Chłe się pyta tutaj na czacie, o jakim serialu był ten odcinek, po którym to jest afterparty, więc o Continuum. Continuum to jest tytuł oryginału, tytuł polskiego przekładu. Continuum, ocalić przyszłość.
No ja myślę, że ze strony Chłe to było właśnie takie Chłe. O jakim serialu to było, a za chwilę padnie pytanie, a co jadłeś Bajt na kolację i tak dalej.
Wódz z kolei, Wódz, zadzwoń, bo to jest też coś, co już stawiałeś taką tezę, prawda, na Discordzie swego czasu, na głos. No ale może tutaj też zechcesz ją postawić. Mianowicie na czacie pisze Wódz, słowo na K, wulgarne, to naprawdę miara upadku cywilizacji. Jak dorośli mężczyźni dyskutują o serialach.
A czym są tak naprawdę seriale? Seriale są innym przeprocesowywaniem tego samego materiału. Znaczy, jak w starożytnej Grecji czy w starożytnym Rzymie ludzie opowiadali sobie historie, no to podejrzewam, że w wielu miejscach to też tak było, że te historie celowo były dzielone na fragmenty.
Nawet w jednym dziele, na przykład w dramatach Sofoklesa, powiedzmy w Antygonie, którą może jako lektorę czytaliście, są epeisodiony, czyli episodes, odcinki, epeisodion po grecku, i stasimony, czyli takie tam komentarze chóru, refleksje nad znaczeniem tego wszystkiego dla ludzkości, dla człowieka, no, dla filozofii. Ja się, powiem ci, Blacha, nie czuję jakoś ugodzony, powiedzmy, czy skontrowany jakoś mocno, no bo myślę, że rzeczywiście wokół Rand istniała pewna lemmingoza, którą ona była, którą ona chciała ostro, znaczy bardzo naostrzone szpice, ten szpikulec krytyki wbić właśnie, i zrobiła to takimi zabiegami. I oczywiście to nie wyczerpuje całości jej warsztatu i zamysłu i filozofii, tak, no ale jest to zauważalne, więc warto to nadmienić, co też zrobiłem. Dodzwonił się do nas Wódz także, więc Wódzu, tobie przekazuję teraz głos.
Prosiłeś, wywołałeś mnie, więc dzwonię. Powtarzam jednak tę tezę i będę się jej mocno trzymał, że jest to jednak miara upadku cywilizacji, kiedy dorośli mężczyźni rozmawiają o serialach, kiedy podczas gdy niegdyś rozmawiali o wojnie, o polityce, o kobietach, gdzieś są to tematy, do których już po prostu nie dorastamy, no ale takie czasy.
Co do trzeciego, to akurat Wudzu możesz nas tutaj wesztać, no bo jako żonaty człowiek to powiedzmy z kobietami może wiesz trochę więcej co i jak. Natomiast co do wcześniejszych, no to myślę, że tutaj profesor Leniuch może kogoś jeszcze wołałem. Leniuchu, zadzwoń i się nie zgódź z Wudzem, albowiem Leniuch podnosi jako pewną zaletę, że w Irlandii, gdzie mieszka, o polityce się nie rozmawia, no i jest przez to milej. Rzadkie są rozmowy o polityce wśród ludzi tak na co dzień. I
nie
o wojnie też...
Wejście, bo... Możemy udawać, że polityka nie istnieje, natomiast jej skutki bezpośrednie, czy chcemy, czy nie, będziemy ponosić.
Tak, więc jeżeli nie interesujesz się polityką, to polityka się zainteresuje tobą, więc warto się orientować w polityce i to nie tylko w bieżączce tak zwanej, ale przede wszystkim w ideach, w politologii, tak, filozofii politycznej. No i mieć poglądy własne, bo jeżeli nie masz własnych, to prawdopodobnie będziesz miał takie, które ci włoży jakiś guru z telewizora czy z innego źródła. No i to nie jest najlepsza opcja, ale niestety popularna.
To ja mam szereg kontrargumentów na tezę Wudza. Mam nadzieję, że przebiją go na wylot i będzie ich siłę czuł przez długie miesiące. I też mam nadzieję, że odwzajemni się równie silnymi argumentami i polecą na mnie skały ze zbocza. Ale to się okaże. Powiem tak. Wódz, a nie wydaje ci się, że dawniej, kiedy właśnie, jak to stwierdziłeś, dorośli mężczyźni rozmawiali, nie wiem, o wojnie, rozmawiali o takich kwestiach ściśle związanych z przetrwaniem, rozmawiali właśnie o takich poważnych, twardych rzeczach, a nie o jakichś tam pierdołach typu seriale, że to jest tak, że dzisiaj tymi, znaczy pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że to kiedyś skompromitowane na wszystkich innych polach, ale jakby nie było mające swoje jakieś tam 5 minut, jeżeli chodzi o przedstawiane wnioski, Rafał Ziemkiewicz stwierdził, z czym ja się absolutnie zgadzam, że kiedyś wojny czy też prowadzone konflikty były zdecydowanie bardziej fair niż dzisiaj. A to z tego względu, że jakby to powiedzieć, no jedna i druga strona miała miecz, jedna i druga strona miała jakąś tam tarczę, czy też jedna i druga strona miała jakąś tam włócznię.
Tak? Wypowiadano wojnę, wiadomo, słuchajcie, bez honoru było, jak nie wypowiadano.
Czy ja mogę dokończyć zdanie?
To było ja wiem, takie wtrącenie, więc kontynuuj, nie oczywiście.
Ja wiem, że jak ja jestem na antenie, to gdzieś tak o 20% musisz podnosić swoją prerogatywę prowadzącego, no ale staram się, żebyś tego nie robił.
Nie, to było tylko tak do jednej, tylko do tego. Potem bym zapomniał, jakbyś już skończył mówić za te kilka minut, więc chciałem to dopowiedzieć już w tej chwili. Więc pozwoliłem sobie, a ty mi pozwoli sobie w sytuacji, kiedy jestem prowadzącym. Kontynuuj.
Okej. Mianowicie Rafał Ziemkiewicz kiedyś stwierdził, że wojny były kiedyś bardziej fair. Były kiedyś bardziej fair, to bardziej były sprawiedliwe z tego powodu, że no, było wiadomo mniej więcej jakie są szanse jednego i drugiego przeciwnika, było wiadomo na czym zasadza się zwycięstwo i na czym zasadza się przegrana tego drugiego, a dzisiaj to bardzo często wygląda tak, że Amerykanie coś takiego wymyślili i zastosowali to na wschodzie, że spada taka specyficzna bomba, która odsysa cały tlen z pomieszczenia, na przykład z grot skalnych. I zdarzały się takie przypadki, że te bomby zabijały także amerykańskich obywateli. W sensie zabijały też żołnierzy, którzy akurat się tam znajdowali. Ale to nie trzeba jakby aż tak współcześnie się cofać. Można się cofnąć do wojny w Wietnamie, która była absolutną rzezią i wszyscy strzelali do wszystkich, każdy torturował każdego i generalnie ciężko było rozsądzić, na czym zasadza się wygrana albo przegrana jednej albo drugiej strony. I w tych takich, mam wrażenie, czasach mocno technologicznych, myślę, że kronikarze epoki, w której żyjemy, w jakiś odpowiednio technologiczny sposób nazwą czas, w którym teraz jesteśmy, taką bronią masowego kalibru są media. W tym także seriale, bo to przecież przez seriale, a nie przez książki i doktryny filozoficzne, które na litość boską 80% Polaków nie zna w ogóle, tak? I nigdy nie słyszało, nie ma pojęcia i za przeproszeniem gówno ich to obchodzi, tak? No to przecież takimi metodami rodem z Biblioteki Aleksandryjskiej no nie urobi się tych ludzi, nie dotrze się do nich. Dociera się do nich poprzez reklamy, dociera się do nich poprzez marketing, dociera się do nich poprzez seriale. Oni dzięki tym serialom stają się żołnierzami idei, tak? To jest gdzieś tam ten miecz, dzięki któremu stają po jednej, drugiej, trzeciej, czwartej stronie, tak? I wykonują pewną walkę, tylko już taką czysto ideologiczną, a za tą myślą gdzieś tam idą idą czyny. Wiadomo, nie we wszystkich serialach i nie we wszystkich produkcjach telewizyjnych czy powiedzmy produkcjach serwisów video on demand jest to przekazywane bardzo wprost. Czasami jest to bardzo zakamuflowane. Natomiast ja mam wrażenie, że to nie stopień naszej dorosłości się zmienił, tylko to narzędzia się zmieniły. I co ty na to, wódz? Hit me if you can.
Wiesz co, w połowie wypowiedzi zgubiłem wątek, więc będzie mi trudno, mówiąc szczerze.
To ja może ja poproszę Bajtitera o jakiś translate, bo...
To ja się podejmę odniesienia się, no i może wódz po moim odniesieniu się zdoła załapać ten wątek, który stracił w połowie. Więc wódz często też mówi, że seriale są kobiece, że to jest niemęski jakiś tam temat. No więc myślę, że nie. Znaczy tak można powiedzieć o serialach takich obyczajowych, typowych, jakie w Polsce lecą, powiedzmy, od klanu przez plebanie, po tam na dobre i na złe, no jakie kto tam woli. Natomiast gdy pojawiła się dziesiąta muza, no to formy kulturowe, różne ten formy twórczości się zmieniły, no i też doszły pewne nowe. I seriale na przykład też ewoluują. Teraz jest dużo seriali, które są zupełnie inne niż kiedyś. Znaczy, powiedzmy tak, w ogóle seriale science fiction, bo Continuum jest serialem science fiction. Star Trek też. No to są to seriale, czy seriale, które zawsze stanowiły, znaczy ten gatunek był zawsze na uboczu i zresztą był nawet pogardzany, to znaczy danie w jakiejś kategorii nagrody dla takiego serialu czy takiego filmu, no to owszem, można było za efekty, za charakteryzację, tak? Ewentualnie za muzykę, ale za na przykład pierwszoplanową rolę aktorską, męską czy żeńską, czy za scenariusz, czy za reżyserię, oj nie, to były kategorie zarezerwowane dla poważnej twórczości, a nie dla jakiegoś tam science fiction. No powiedzmy sobie, ja też mówiłem kiedyś, był odcinek o science fiction, że część science fiction, takie powiedzmy kiepskie science fiction, no to jest to czymś, co się kojarzy z ludziom nie znającym science fiction, tak? Czyli że jakieś tam roboty w kosmosie się strzelają, ciągle tam się strzelają i ciągle jakieś potwory wyskakują, albo roboty, no i taka wygląda to jak gra komputerowa, a nie jak jakiś film z fabułą i z jakimś głębszym przesłaniem. No ale dobre science fiction jest narzędziem w rękach wprawnego twórcy, żeby łatwo otworzyć właśnie sytuacje, które pozwalają analizować pewne problemy społeczne, pewne pytania o samo człowieczeństwo, pewne archetypy, tak? Czy pewne przeżycia, dylematy wewnętrzne bohaterów, tak? Stawiać ich w sytuacjach, w których no, naturalnie te dylematy wynikają łatwiej aniżeli w innych gatunkach. No i to jest siła science fiction i to, tą siłę, jeżeli wykorzystuje czy to książka, czy film, czy serial, no to właśnie bardzo, bardzo dobrze. No i takie ja lubię i promuję. No i to, tak wygląda współczesna kultura. O tym warto mówić. Warto mówić o kulturze. Warto mówić o good kindzie, tak jak to będzie za tydzień na przykład. No i to jest też serial. Seria wydawnicza, tak? Cykl pewnych, seria 17 tomów już, którą on napisał i będziemy to omawiać dokładnie tak, jak się omawia seriale. No oczywiście bez tego, jak to tam jest wizualnie zrobione, no bo nie jest, bo to jest tekst, tak? No ale nie widzę tutaj jakiejś zasadniczej różnicy między rozmową o książkach, czy o serii książek, a o serialu. Również kiedyś na przykład mówiono, że teraz się mówi, że ludzie tam mają przed sobą te smartfony, czy co tam, czy komputery i przez to mają mniej kontaktu z innymi i siedzi rodzina, a każdy w swoim. Owszem, może tak być, prawda? Ale to raczej jest nie powód, tylko efekt tego, że nie jest coś w porządku między nimi. Bo tak samo na przykład pisano, tak samo ubolewano nad tym, jak weszły czasopisma. No, każdy w swoim kolorowym czasopiśmie na swój ulubiony temat nos ma zanurzony, zamiast ze sobą rozmawiać. 100 lat temu, nie? No więc zawsze był jakiś zewnętrzny czynnik, który można było winić. Tymczasem sposób obcowania ze światem, czy to z kulturą, czy z oglądaniem seriali, czy właśnie używanie urządzeń takich, czy a nie innych, czy właśnie czasopisma, czy jeszcze coś innego, magazyny kolorowe, czy jeszcze coś innego, to jest przejaw tego, znaczy owszem, to może jakoś tam pociągać i wzmacniać i wciągać bardziej, ale jakby pierwotne jest, jeżeli wiąże się to z jakimś nieprawidłowym używaniem, tak? Na przykład, że to się staje substytutem czegoś innego w życiu, no to to jest przejaw problemu, którego źródło leży gdzie indziej i który się by inaczej przejawił, gdyby ten ktoś na przykład się urodził i żył i znalazł się w takim położeniu w życiu i w takim stanie wewnętrznym w innych czasach. W innych czasach ten sam problem, który on ma, czy który ma dana społeczność, dana grupa, dana komórka społeczna, powiedzmy rodzina, by się przejawił po prostu inaczej, ale też by się przejawił. Również tutaj powiedziałeś oprócz kobiet wudzu o wojnie i o, którą przypominam się wypowiadało kiedyś, a teraz już nie. No częściowo za to jest odpowiedzialny fakt, że w Konstytucji Amerykańskiej jest napisane, że Senat musi się zgodzić na wypowiedzenie wojny. Natomiast w związku z tym wszystkie od II wojny światowej działania poza granicami własnymi Stanów Zjednoczonych wojskowe to były interwencje militarne, a nie wojny. Tak formalnie rzecz biorąc. No i ale też Japończycy nie wypowiedzieli wojny Stanom, zaatakowawszy w Pearl Harbor, tam się spóźnili i dopiero gdy już trwał ten atak, to tam przyszedł ten wysłannik, bodajże ten ambasador czy jakiś jego zastępca do sekretarza obrony i no i tamten go no, opieprzył, tak? I to tak dla Japończyka to było naprawdę poniżające i zastydzające być opieprzonym w sytuacji, kiedy ewidentnie no, ten, kto go opieprza, ma rację, tak? Z perspektywy jakiejś no, honorowej.
No, wiesz, natomiast co mam wojna bardziej na myśli, kiedy mówię o tym wszystkim? Wydaje mi się, że wiesz, dyskusja o wojnie nie musi się toczyć jakby o samej wojnie, bo wojna ma wiele aspektów, na przykład narzędzia. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem świadkiem dyskusji zwolenników Beretty i zwolenników Glocka. Nie rozumiem, dlaczego dzisiejsi mężczyźni nie mają drżenia rąk na widok broni. Oczywiście, kiedy już tą broń trzymają w ręku, drżenie rąk jest wysoce niewskazane, ale sam jej widok powinien ich podniecać. Nie rozumiem, dlaczego mężczyźni nie dyskutują w tym momencie o swoich wynikach na strzelnicy.
Dlatego. O kto chodzi? Bo jest zakazane właśnie posiadanie.
Nie, posiadanie broni nie jest zakazane w znaczeniu, znaczy oczywiście czy
ograniczone,
jest,
dobra.
Jest ono reglamentowane. Natomiast strzelnica nie jest reglamentowana w żaden sposób, tak? To znaczy masz do niej, masz ją do dyspozycji w godzinach działania danego biznesu. Oczywiście ten biznes jest regulowany i ma swoje ograniczenia, ale jest on dostępny. Jedyną barierą, jaką można sobie tutaj znaleźć, jest
cena.
Oczywiście tak, dokładnie, cena i czas. No i po prostu zastanawia mnie, dlaczego tak mało mężczyzn w tym hobby, że tak powiem, się odnajduje. Jest to moim zdaniem wymiar upadku cywilizacji. Zdecydowanie. Jeżeli dorośli mężczyźni spotykają się i nie zamiast poświęcać swoje dyskusje na temat przewagi na przykład karabinka kałasznikowa albo na wadach nowych karabinków GROT, rozmawiają o tym, że jakiś serial zwrócił ich uwagę i zainspirował do przemyśleń na pewien temat, no moim zdaniem jest to ewidentnie wskazuje to, gdzie dąży do nasza cywilizacja i są to zaświaty.
Nie odniosłeś się do mojego zarzutu, że równie dobrze to, co mówisz, można by odnieść do słowa pisanego. To znaczy, jeżeli by mężczyźni rozmawiali o książkach, to czy by było to równie źle?
Zależy o jakich książkach, bo jeżeli będziemy rozmawiać tutaj o filmie dokumentalnym na przykład, czy o serialu dokumentalnym, który porusza jakieś konkretne tematy w sposób solidny i naukowy, w oparciu o konkretne źródła, a nie tylko opowiadało mniej lub bardziej zabawne, ciekawe historyjki, no to w tym momencie przechodzimy na troszeczkę inną płaszczyznę rozmowy. To samo, jeżeli będziemy rozmawiać o niezbyt poważnych powieściach, a będziemy dyskutować o traktatach filozoficznych, no są to dwa różne podejścia, prawda?
Okej, ograniczmy się do beletrystyki. Więc czy jeżeli o książkach beletrystycznych by mężczyźni rozmawiali, byłoby to równie złe, jak gdy rozmawiają o serialach?
No w gruncie rzeczy tak, no jeżeli oczywiście możemy mówić o dziełach literackich, o wybitnych, gdzie ta druga warstwa ewidentnie jest ciekawa i rzeczywiście no seriale niektóre zaczynają się takie pojawiać i o takich być może rzeczywiście warto dyskutować. Natomiast powinni to być jeden z wielu tematów. Natomiast mnie to przeraża, że jest to jeden z głównych tematów dyskusji ludzi, jakich obserwuję wokół siebie.
Ja tylko dwa odcinki o tym miałem. Ten, który był przed chwilą, to był drugi. A od 2011 roku tworzę.
To nie jest zarzut wobec ciebie, to jest raczej ogólna obserwacja, ponieważ uważam, że dyskusja na temat refleksji powinna być inspirowana nie obejrzanym odcinkiem serialu, ale tym, czego doświadczamy w swoim własnym życiu. A moje doświadczenie właśnie mnie przeraża pod tym względem, gdyż dyskusje mężczyzn w moim otoczeniu zawodowym przeważnie ograniczają się właśnie w dyskusji o serialach. Na kilkadziesiąt osób pracujących w moim dziale mam dwie, które trzymały broń w ręku. To jest przerażające.
To ja może coś dodam, jeśli pozwolicie. I to będzie w nawiązaniu do tego, co mówiłem wcześniej, a mówiłem wcześniej o tym, że zmieniły się narzędzia. I tutaj także wódz Bajt, wiem, że niewiele macie wspólnego z takim akurat świadkiem, natomiast ten świadek jest widoczny, jest gdzieś tam, odbija się w takich mediach powszechnego nurtu, nie głównego nurtu, ale powszechnego, w sensie w serwisach informacyjnych, także w sieci, tak? A jak setka osób na dużym evencie poświęconym takiej grze jak Counter-Strike, tak? I setka osób rozmawia o tym, czy tak zwany bulletproof danej broni jest realnym odbiciem tego, jak ta broń zachowuje się, że tak powiem, no, w tym realistycznym wydaniu, to co to jest? To jest właśnie to, jak zmieniły się narzędzia, tak? W sensie jest to jak najbardziej dyskusja o tej, w cudzysłowiu, wojnie wódz, której ty byś, że tak powiem, chciał, tak?
A jeżeli ci mogę wejść w słowo, ale jeżeli to jest dyskusja, jeżeli według ciebie jest to dyskusją o wojnie, to dyskusja dziewczynek na temat zabawy lalkami jest dyskusją o rodzicielstwie.
Tak! Tak, w pewnym przełożeniu, oczywiście, że jesteśmy.
Jesteśmy dziećmi i mężczyznami. Co prawda słyszałem ostatnio takie dość fajne powiedzenie, że w życiu chłopca 41 lat jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o dzieciństwo. Coś w tym jest, ale no, tak jak mówię, ja mówię o dyskusjach mężczyzn, a nie chłopców. Mówię o dyskusjach kobiet, a nie dziewczynek.
Ale to... To ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę. Mam wrażenie, że już kiedyś była taka rozmowa między nami, ale to poważni ludzie są w to zaangażowani, tak? To nie są chłopcy tylko po 19 lat. Ja wiem, że najczęściej z takimi w internecie można się spotkać, tak? Ale profesjonaliści, którzy się tym zajmują, to są ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają domy na utrzymaniu, etc., etc., tak? To już nie jest zabawa dla małych chłopców.
Nie jest zabawą dla małych chłopców? Nie rozumiem.
Oczywiście, że nie. Counter-Strike już nie jest zabawą dla małych chłopców.
Jest zabawą dla małych chłopców. Blacha, co ty opowiadasz? Strzelanie dynamiczne to jest zabawa dla mężczyzny. Kiedy musisz dźwignąć kałacha, ja nie mam niestety tyle pary w rękach, żeby sprawnie operować kałachem, bo próbowałem i to się nie da. To jest zabawa dla mężczyzny. Zabawa Counter-Strike'iem jest zabawą dla małych chłopców, tak mniej więcej do 9 roku życia max.
A hakowanie? Hakowanie. Mówimy o tym, że realia się zmieniają i inne narzędzia są, blacha ma rację, pod tym względem, że są inne, więc jakbyś tutaj sklasyfikował hakowanie? Czy to jest zabawa dla dzieci, chłopców, czy dla dorosłych mężczyzn?
Jeżeli grasz w grę przygodową i tam hakujesz jakiś taki komputer, że tak powiem, który stoi na twojej drodze do rozwiązania zagadki i ukończenia gry, to jest zabawa, tak? I to tym dokładnie jest Counter-Strike. Natomiast kiedy siedzisz i łamiesz zabezpieczenia, nie wiem, na przykład jakieś komputery, na przykład należącego do mafii, i podejmujesz się wyzwania, które niesie ze sobą ryzyko, wymaga odpowiedniej umiejętności, przynosi to jakiś konkretny cel i ma to jakiś konkretny cel, przynosi jakiś konkretny efekt, no to jest to zabawa dla mężczyzny, jak najbardziej. Dlaczego nie? Mężczyzny. Oczywiście, że zmieniają się realia, jakby sposób postrzegania prawdziwego, że tak powiem, mężczyzny w dzisiejszych czasach. To znaczy, dzięki rozwoju cywilizacji, dzięki kapitalizmowi, dzięki temu, że jesteśmy w stanie realizować bardzo wiele rzeczy w o wiele prostszy sposób, czego między innymi efektem jest także emancypacja kobiet, siła fizyczna przestała być już atrybutem. Zresztą to jest jedna z przyczyn upadku prawdziwej męskości, to znaczy kobiety w tym momencie mogą, przestał być problemem wniesienie lodówki na czwarte piętro, bo mężczyzna stworzył windę. Przestał być problemem dostęp do męskich zawodów, takich jak motorniczy, bo mężczyzna stworzył elektroniczne systemy sterowania tramwajami. Więc mężczyźni między innymi też dlatego się feminizują. To jest jeden z powodów, przyczyn, dla którego etos prawdziwego mężczyzny upada. I automatycznie też zmienił się sposób postrzegania prawdziwego mężczyzny przez kobiety. To znaczy kobiety nie widzą w mężczyźnie tylko i wyłącznie osiłka, ale zawsze kobiety widziały w mężczyznach przede wszystkim dostarczyciela zasobów. Bo co by nie mówić, nawet pan Karoń jasno mówi, że jedną z podstawowych motywów, którymi kieruje się człowiek, jest jego instynkt. On to mówi wprost i choćby nie wiem, jakie zaklęcia próbowano mistyczne wypowiadać, no taka jest prawda. Wystarczy znać działanie psychiki człowieka, aby to zrozumieć. Kobiety zawsze w mężczyznach będą widziały, czy nam się to podoba, czy nie, czy będziemy próbowali tutaj dopisywać jakieś baśnie na temat miłości i innych tego typu uniesień. my kobiety zawsze widziały i będą widzieć przede wszystkim w mężczyźnie dostarczyciela zasobów. I aktualnie dzięki tym cywilizacyjnym zmianom mężczyźni mogą zasoby dostarczać w inny sposób niż siłą mięśni. Dostarczają to właśnie siłą intelektu. A więc na przykład hakując, a więc na przykład kodując, a więc na przykład pracując w IT, a więc na przykład pracując w R&D, albo na przykład będąc z inżynierami, to są też prawdziwi mężczyźni jak najbardziej. Więc tak, jak najbardziej, hakowanie jest zajęciem męskim, czemu nie?
Bycie to ja cię oświecę.
Czemu nie?
To ja cię muszę oświecić. Najlepsi gracze w Counter-Strike'a zarabiają od 4000 euro miesięcznie w górę. To są ludzie, którzy mają... To no, jakby nie było, tak? Ale ci, że tak powiem, którzy są w ligach niżej, też mają z tego konkretne pieniądze. To jest...
Jeżeli mogę ci wejść słowa, efekt. Aby ten argument od razu uciąć, Conchita Wurst też zarabia niezłe pieniądze.
No to nie jest konkretny efekt? W sensie co, to jej pieniądze dla ciebie nic nie znaczą, tak? Uważasz, że to nie jest praca?
To jest... Mój drogi... Oprócz tego, że
męska
mężczyzna...
prostytutka też jest praca.
Oprócz tego, że mężczyzna jest dostarczycielem zasobów, aby być odpowiednim kandydatem na męża, a więc na ojca, musi posiadać szereg innych cech. Nie chodzi tu o siłę fizyczną czy siłę intelektu tylko i wyłącznie. Ktoś, kto jest graczem w Counter-Strike'a zawodowym, czy też zajmuje się, czy jest drag queen, występuje na scenie, nie posiada kilku innych cech, które są wymagane dla bycia dobrym ojcem. A to jest przede wszystkim cel kobiety. Choćby nie wiem, jak środowiska feministyczne zaklinały rzeczywistość, to jest cel istnienia kobiety. To nie jest, że tak powiem, dobry przykład, bo sam fakt zarabiania pieniędzy to za mało.
To ja powiem, że przy poprzedniej wypowiedzi wódzu twojej, to myślałem, że Etam zadzwonił na antenę. Słuchajcie, tak w ogóle to będziemy do 23:00 chciałbym skończyć najpóźniej chwilkę po, o ile nikt nie zadzwoni. Jeżeli ktoś zadzwoni, no to w zależności od tego, kto i co i ile będzie miał do powiedzenia, to możemy chwilkę dłużej, ale jak nie, jak zostaniemy w tym gronie tutaj lub mniejszym, no to wtedy zostało nam około 10 minut, tak ogłaszam. To taka moja prerogatywa jako prowadzącego. A tymczasem powiem też, że wódzu, no ciekawe jest to, co mówisz, nie ze wszystkim bym się zgodził, ale z dużą częścią tak. Natomiast też nie czynisz pewnego rozróżnienia, które ja chciałbym, żebyśmy uczynili, mianowicie na pracę i na rozrywkę. Seriale mało kto ogląda po to, żeby zarabiać na tym pieniądze, tak? To jest rozrywka, ogólnie obcowanie z kulturą, jakieś tam estetyczne, prawda, doznania czy inne, to jest też wyższe czy niższe, tak zwana kultura wyższa, niższa nie jest, chociaż niektórzy uważają, że to jest podział taki no, nieadekwatny, ale jest to właśnie należy to do rozrywki i owszem, z postępem kapitalizmu mamy możliwości coraz więcej czasu, prawda, przeznaczać na tą rozrywkę, a coraz mniej pracować. Niestety państwo to kontruje, powiększając podatki. Natomiast gdyby nie to, to moglibyśmy pracować powiedzmy połowę czy jedną trzecią z tego i żyć sobie lepiej na lepszym dobrobycie niż żyjemy obecnie. Niemniej jednak... rozrywka też może być bardziej nie tylko praca, która zapewnia zasoby, tak? Ale rozrywka też, czy chciałbyś postawić taką tezę, że może być bardziej przystojąca mężczyźnie i mniej przystojąca mężczyźnie? No i jaka to w takim razie jest? Bo też weź pod uwagę, gdy chodzi o tą młodocianość, to jest też ciekawy temat, że cechą w ogóle, zdaniem wielu biologów, o czym już kiedyś też mówiłem, w gatunku naszego, czyli w ogóle całego naszego rodzaju homo, jest neotenia, czyli że osobnik dorosły zachowuje, oprócz tego, że jest dojrzały płciowo, ma zdolność rozmnażania, to zachowuje wiele cech osobnika młodocianego. Zarówno fizycznie, na przykład człowiek dorosły jest dużo bardziej podobny do człowieka małego niż małpa dorosła do małpy małej. To jest jakby wydłużenie w ewolucji wydłużenie dzieciństwa, tak? To, również psychicznie, gdy chodzi o plastyczność mózgu, na przykład, o zdolność do uczenia się nowych rzeczy, a nie tylko powtarzania schematów, ona też jest dużo w większym stopniu zachowywana i przez dużo większą część życia człowieka niż innych gatunków. No to nam było potrzebne jakoś w ewolucji, w drodze ewolucji i dlatego zostało to wykształcone. No i w związku z tym w obecnych czasach, kiedy możemy się bardziej oddawać rozrywce, bardziej wyrafinowanym też rozrywkom, no to tutaj widzę ciekawą różnicę, bo mężczyźni chyba z jakichś powodów, ja tego nie przeniknąłem jeszcze do końca z jakich, ale mężczyźni jakby wydają się bardziej otwarci, wydają się być mniej skrępowani tym, że ich sposób, nasz sposób spędzania czasu wolnego, uciechy, rozrywki, jakie się oddajemy, to jest taka często dziecięca radocha, tak? Coś, co nie odróżnia nas za bardzo od tego, od chłopców. Podczas gdy kobiety, no, bardziej już chyba miarkują się w tym, tak? Żeby nie wyglądały na za bardzo dziewczęce właśnie, dziecięce w tym, co przyznają, że im daje radość, że jest dla nich rozrywką.
No, konieczne jest zachowanie jakiegoś balansu pomiędzy obowiązkiem i nagrodą, bezsprzecznie. Natomiast rzeczywiście no, jakby będą rozrywki, które będzie można uznać za jakby bardziej męskie, bardziej godne mężczyzny niż oglądanie seriali zdecydowanie, prawda? Czyli niż granie w gry, czego znowu ja jestem wielkim fanem. Niestety. Mężczyźni pewnie bardziej się przyznają w tych czasach do swoich tego typu słabości czy skłonności, ponieważ generalnie odgórnie sterowana tendencja do tego, by mężczyźni się feminizowali, zachęca ich do tego, żeby byli miękkimi cipami, żeby płakali na filmach, żeby wzruszali się nad losem nieistniejących postaci, podczas kiedy ten czas, który powinni przeznaczyć na rozrywkę, powinni jednak wybierać jakby takie zajęcia, które będą tą męskość w nich pielęgnować. Już wspomniana strzelnica, sztuki walki, siłownia, pewne sporty być może, jak najbardziej literatura, słuchanie muzyki poważnej przykładowo, bo mężczyzna powinien się również rozwijać intelektualnie, natomiast i taki powinien właśnie sposób wybierać swoją rozrywkę, aby jak najbardziej wspierała ona jego rozwój. To znaczy nie powinno być to bezmyślne siedzenie i granie w na przykład Mortal Kombat, podczas kiedy, jeżeli już faktycznie ktoś gra, niech wybierze sobie tytuł na przykład Cywilizacja, który nie tylko dostarczy mu rozrywki, ale także wiedzy, być może na przykład powinien wybierać gry w języku obcym, którego się uczy, to przy okazji podszkoli sobie język, czyli wybierać rozrywkę jednak w sposób świadomy i taki, aby go ona rozwijała, nie zaś idąc po najmniejszej linii oporu, tak mi się wydaje. Natomiast ten balans oczywiście jest zdecydowanie niezbędny.
Ja, jeśli mogę, to ja cię, wódz, zapraszam któregoś dnia, albo poszukaj lokalnie, albo ewentualnie ja mogę ci wskazać gdzieś tam przez swoich znajomych, bo takich znajomych też mam, na tak zwaną lokalną siłownię, czy też jak i użytkownicy mówią, na lokalną siłkę, gdzie no, nie jest to bardzo częste, ale nie jest też rzadkie, są właśnie, jak to ty uważasz, dorośli mężczyźni, którzy właśnie reprezentują te cechy, o jakich ty mówisz, i którzy jednocześnie no, mają wielki problem z utrzymaniem samych siebie, tak? I też zdarza się, że żyją na przykład z renty swojej matki, tak? Albo zdarza się, że mają problem z zachowaniem kontroli finansowej i bardzo dużo, naprawdę dużo inwestują w to, żeby być męscy i na przykład nie starcza im na to, żeby już jakiś, że tak powiem, część tych przychodów przeznaczyć na swoją kobietę, czy przeznaczyć na opiekę nad nią. Tak, tak. Ja myślę, że to jest, i teraz już mówię całkowicie ironicznie i groteskowo, że to jest ten ideał, w którym rzeczywiście powinniśmy zmierzać. To są ludzie, którzy żyją rzeczywiście na poziomie no, daleko wykraczającym powyżej jakiegoś tam inżyniera, który pracuje razem z tobą w zespole. I tym akcentem chciałbym się pożegnać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć.
Dzięki, Blacha, cześć.
Szkoda, że Blacha tak postanowił zniknąć, ponieważ chciałem się tutaj jednak bezpośrednio tutaj odnieść. No, Jacek znowu właśnie, podobnie jak w tym przykładzie gracza w Counter-Strike'a, który osiągnął tam mistrzostwo i dzięki temu zarabia pieniądze. Problem chłopców, którzy spędzają na tej siłowni zbyt dużo czasu, przez co nie mają możliwości na to, żeby na przykład zarabić samych na siebie. To jest właśnie przykład człowieka, który sobie źle zbalansował pracę i obowiązek z rozrywką, bo siłownia powinna być rozrywką. No jeżeli ktoś przez cały dzień będzie grał w grę albo będzie przez cały dzień będzie spędzał czas na siłowni, to z wyjątkiem tych kilku procentów, które faktycznie osiągną zawodostwo, i na przykład staną się kulturystami albo staną się profesjonalnymi graczami w gry komputerowe i będą z tego żyli, czy być może, nie wiem, w przypadku ludzi ćwiczących na siłowni, to być może na przykład założą swój własny klub. Mam takiego znajomego, który założył klub własny, właśnie klub zajmujący się jakby budową tutaj siły i uczynił z tego swój biznes i prowadzi to z poważnymi sukcesami, no to rzeczywiście, no jeżeli ktoś więcej czasu poświęci jakby na rozrywkę, no to automatycznie znajdzie się w takiej, nie innej pozycji, ale to jest właśnie przykład kogoś, kto nie jest mężczyzną. No, nie ma wszystkich cech, które u mężczyzny są pożądane, tak? Więc jest to po prostu dziecko, które lubi się bawić na siłowni. To wszystko. Totalnie nieadekwatny przykład.
Tak, no to Jarek Welbigo skomentuje, że jak wódz stupnął nogą, że to nieprawda, to temat urwany. Coś jeszcze o ręcie matki było. A nie wiem, czy to się odnosi do naszej rozmowy, czy do jakiejś waszej wcześniejszej. W każdym razie, patrzyłem sobie też na czata w międzyczasie, bo skoro słuchacze inni nie dzwonią, to przynajmniej taką interakcję z nimi wejdziemy. Grzesiek KW powiada, i to do ciebie, wódzu. Ty mi tu nie bagatelizuj śmierci Mufasy w Królu Lwie. Kto się tym nie wzruszył, niech pierwszy rzuci kamieniem. Z kolei na czacie kontestacji Chłechłe pisze: rozszczepianie pierwiastków to jest zabawa dla mężczyzny. Cioty z kawałkiem stali to jakieś przedszkole. Bycie mężczyzną ogólnie to wada w twojej definicji. To jakiś napakowany troglodyta biegający z kałachem. Na chuj, skoro już lew wulgarnych słów dzisiaj padło, to nie ocenzuruję, tylko przeczytam: ktoś taki w dzisiejszym świecie. No a ty mu zarzucasz na czacie, że spłyca. Gdy już chyba to
ja myślę,
cytować,
że druga,
to napisałeś.
Myślę, że druga część jego wypowiedzi chyba się dotyczy do tego, co mówił Jacek, ale myślę, że jest tu jednak jakieś nieporozumienie chyba. Gdyż wyraźnie zaznaczyłem na przykład, że naukowcy jak najbardziej spełniają definicję prawdziwego mężczyzny. To jest jak zdecydowanie tak.
No to ja jeszcze powiem na koniec, to już jako, że po 23 się zrobiło, to powiem, że ja, mówić, że oglądać po angielsku to jakoś rozwija ciebie jako mężczyznę. Myślę, że kobietę też rozwija oglądanie w oryginale, wiesz, uczenie się języka. No ale wiadomo, kobiecość się rozwija inaczej niż męskość. To są różnice pewne. Ogólnie jesteśmy ludźmi i człowieczeństwo warto rozwijać, natomiast ono ma generalnie te dwa warianty, męski i żeński, i jednak są między nimi istotne różnice, które nie są arbitralne, które są z natury, wbrew temu, co twierdzą postmodernistyczni marksiści kulturowi, bardzo przez ciebie ulubieni w cudzysłowie. Przeze mnie zresztą też. W każdym razie, ja oglądałem Kontinuum w oryginale, ale pomijając to, że w oryginale, to takie osobiste pytanie zadam na koniec, odnoszące się do mnie. Czy po tym, że oglądałem ten serial w całości, wszystkie w 39 odcinków, i podjąłem następnie takie właśnie refleksje, jakie słyszałeś w tym odcinku, czy możesz ocenić, że to jest wyraz mojego jakiegoś zniewieścienia, czy też rozwinęło mnie to jako mężczyznę?
Myślę, że to jest jednak ta część wewnętrznego dziecka, o której mówiłeś wcześniej.
Aha, no dobra, więc...
To pamiętajmy o tym, że dzieci bardzo chętnie się uczą, więc ma to swoje plusy. Mam nadzieję, że wybrnąłem dyplomatycznie.
Dobra, więc rozumiem to jako taką dyplomatyczną ocenę negatywną, że odcinek ci się nie podobał i że jesteś zniesmaczony, jak Whiteater może tak upaść tutaj prezentować. No.
Naprawdę nie to miałem na myśli, tak jak tu już mówiłem wcześniej. Bardziej mówię tutaj o tym, jakie rozmowy toczą ze sobą ludzie w takich kontaktach towarzyskich na co dzień, gdzie faktycznie nie podejmuje się tematów ryzykownych, drażliwych, światopoglądowych, politycznych, z różnego powodu, prawda? Czyli przede wszystkim ze względu na tak zwaną tą polityczną poprawność. Ludzie przestali rozmawiać o rzeczach istotnych, zaczęli się zajmować po prostu pierdołami, a większość seriali to jednak są po prostu pierdoły.
Natomiast mam nadzieję, że za pierdoły nie uznacie ani nowej audycji takiej elementarnej, bo to tytuł będzie miało coś z elementarzem i coś z kryptowalutami. Ja nie pamiętam, w jakiej kolejności te dwa słowa, bo one tam w różnych wariantach występowały, którą zapowiadałem na początku. Jak również, że za pierdoły nie uznacie książek Terry'ego Goodkinda, tym bardziej, że będziecie mogli wygrać aż 15 z nich, to znaczy 5 z was wygra. Tak, mam nadzieję, że tak będzie. Po 3 z tych książek, po pierwsze 3 tomy z tej serii właśnie Miecz Prawdy. Fundatorem jednej z tych 15 książek jesteś ty, Wudzu, za co dzięki. Blacha jest też jednym z fundatorów, oraz sam pomysłodawca, czyli Grzesiek, wspomniany tutaj Grzesiek KW, czyli Wesołowski. A pozostałych 12 samo wydawnictwo. No i to już za tydzień, w odcinek z gościem Pawłem Tałajczykiem, z którym właśnie porozmawiamy o książkach, o serii i o innych, nie tylko z tej serii, o książkach ogólnie Terry'ego Goodkinda, i o filozofii obiektywizmu, która w tych książkach bardzo prominentnie występuje, chociaż nie są one traktatami filozoficznymi, tylko beletrystyką, czyli przygody w fantastycznym świecie, bohaterowie tam właśnie przeżywają. Tak więc na to zapraszam za tydzień, a dzisiaj było after party po odcinku, po emisji odcinka poprzedniego audycji Proste Zwierciadło, który był poświęcony serialowi Continuum i jego przesłaniu, jego tam też ekonomicznym i filozoficznym aspektom poruszanym w nim, takich, do których się on odnosi, ukazuje świat z pewnego punktu widzenia. Stanowi pewien komentarz społeczny do teraźniejszości i do możliwych wersji przyszłości. Warto to sobie rozważyć. Na tyle uznałem, że warto, że poświęciłem temu odcinek. Przed tą emisją odcinka był też pewien wstęp. To razem z tym afterparty jednak myślę, że opublikuję jako odcinek osobny. Tak więc do usłyszenia w kolejne wtorki o godzinie 21. Mówił do was Whiteater. Dzięki Wudzu za potowarzyszenie tutaj przez znaczną część czasu też na antenie. Pożegnaj się ładnie z milionami słuchaczy.
Dobranoc wszystkim i do usłyszenia pewnie jutro.
Dobrej nocy, cześć. Mała poprawka, 42 były odcinki serialu Continuum.